Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Grzegorz Górski, prawnik i amerykanista, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Kłaniam się uprzejmie.
Niemcy przy wsparciu Komisji Europejskiej chcą doprowadzić do upadku polskiego rządu. To takie tezy, które coraz częściej są wypowiadane przez ekspertów, polityków. Pan twierdzi, że pomóc ma w tym sztuczne wywołanie kryzysu finansowego, tak jak to się stało we Włoszech. Do tego dążą politycy unijni? No przecież cały czas słyszymy o Solidarności Europejskiej.
No jak wygląda Solidarność Europejska? No to mogliśmy widzieć w tej pierwotnej propozycji dotyczącej dzielenia się gazem. To jest zawsze solidarność, która ma jeden kierunek. No ma to służyć interesom gospodarki niemieckiej, no bo Unia Europejska, jej instytucje są dzisiaj po prostu zdominowane przez Niemców, służą niemieckim interesom. To jest oczywiste. Nawet kilka dni temu Politico, bardzo liberalny i na ogół proniemiecki portal zauważył, że no jednak coś nie tak jest w Europejskim Banku Centralnym, ponieważ no tam Niemcy są nie tylko nadreprezentowani, ale także piastują zdecydowaną większość kluczowych pozycji. No to wszystko pokazuje, że ta solidarność jest wtedy, kiedy służy właśnie interesom niemieckim.
Ale sugeruje pan właśnie sztuczne wywołanie kryzysu i zmianę premiera, zmianę rządu w ogóle, tak jak to odbyło się ponad 10 lat temu we Włoszech. Możemy się przed tym jakoś uratować według pana? Czy to są naprawdę takie zamiary bardzo, bardzo konkretne? No widzimy różne rzeczy, które się wokół Polski dzieją, ale czy to jest naprawdę takie poważne zagrożenie? Z tym kryzysem przede wszystkim.
No, przypominam, że właśnie w 2011 roku to ta operacja została we Włoszech przeprowadzona. Premier Berlusconi wtedy po raz trzeci obejmował rząd, przystąpił do działania z taką, no nawet groźbą wystąpienia ze strefy euro, która została skonstruowana w taki sposób, że głównym, można powiedzieć, płatnikiem i główną ofiarą całego systemu euro no stała się właśnie gospodarka włoska, która po wejściu do strefy euro no zaliczyła tak głęboki upadek, że do dzisiaj nie stanęła tak naprawdę na nogi. No i to wywoływało wtedy oczywiście panikę, zwłaszcza w Niemczech, i doprowadziło do takiej szeroko zakrojonej operacji. Wtedy wykorzystano do tego kryzys finansowy, zwłaszcza kryzys bankowy i skutki tego, co się działo, w związku z czym no łatwiej to poszło. Włosi nie mieli tylu instrumentów ochrony. Poza tym była niestabilna koalicja, która, no, można powiedzieć, rozsypała się w pewnym momencie. W związku z czym no, ta operacja wyszła. Dzisiaj w Polsce, tak jak to starałem się zilustrować, no, te warunki są zupełnie inne, choć obserwujemy przecież ciągłe, nieustające wręcz ataki na złotówkę, próbę osłabienia polskiej waluty. No przecież wiadomo, że to robią przede wszystkim dzisiaj spekulanci. Obserwujemy działania Komisji Europejskiej, które są jawnie wrogie, jawnie prowokacyjne, jawnie oderwane od jakichkolwiek norm rzeczywiście obowiązujących w sensie traktatowym w Unii Europejskiej. Mamy spuszczanych ze smyczy co chwilę jakichś komisarzy, którzy wygłaszają no po prostu niestworzone historie. No to wszystko składa się na pewien obraz sytuacji, z którą mamy do czynienia. Jesteśmy obiektem ataku permanentnego tak naprawdę od 2015 roku, a więc od końca 2015 roku, wtedy kiedy doszło do zmiany w Polsce. Ten atak trwa z różnym nasileniem w sposób nieustający, dlatego że w tym szerszym planie niemieckim Polska jest główną przeszkodą do zrealizowania idei sfederalizowania Europy, która już wtedy była, a dzisiaj została jasno wyłożona na stół. To wokół Polski koncentruje się oczekiwanie, że będzie przeciwnikiem tego procesu, w związku z czym no tu nie ma nic nadzwyczajnego, tu nie ma nic dziwnego, tu się po prostu odbywa realna walka o wpływy, o to, jak będzie wyglądała Unia Europejska, komu ona będzie służyć, komu ona będzie podporządkowana. A dzisiaj w kontekście tragicznej sytuacji i perspektyw gospodarki niemieckiej, no ten nacisk na Polskę jest tym bardziej zdwojony, bo jedyne źródła, można powiedzieć, poratowania niemieckiego systemu ekonomicznego tkwią właśnie w Polsce i w Grupie Wyszehradzkiej.
Jeszcze właśnie o kwestii euro. Czy dzisiaj to, że mamy złotówkę, to jest nasz atut? w kontekście tego, co pan mówi?
Gdybyśmy mieli euro, to mam wrażenie, że znaczna część tej operacji byłaby już poza nami. To znaczy właśnie dlatego, że nie jesteśmy w euro. Te instrumenty naciskowe, jakimi dysponuje no, powiedzmy Berlin-Bruksela, no, są oczywiście skrajnie ograniczone do tego dzięki tej polityce, którą prowadził Narodowy Bank Polski, a więc stabilizowania złotówki, zabezpieczania złotówki, rozbudowy zasobów złota, to rozbudowy tych rezerw walutowych. To wszystko powoduje, że te wszystkie ataki, które były na złotówkę podejmowane, one się po prostu nie udały, dlatego że my dysponujemy już dzisiaj takimi zasobami, które no, przy atakach prowadzonych przez tą całą soroszowską zgraję, to oczywiście one nie mają szans. To musiałby być już zdecydowany atak instytucjonalny takich, no, można powiedzieć, państw typu Niemcy, Stany Zjednoczone, ale wprost. No a do tego oczywiście nie dojdzie, no bo to by była dzisiaj tak naprawdę proklamacja wojny.
Ja przytoczę pana słowa z jednego z artykułów. Niemiecka Europa jest na skraju załamania się i pilnie potrzebuje usunięcia polskiej zadry, ale i pozyskania polskich zasobów. To jej dać może tylko Tusk i dlatego zrobi wszystko, aby ten bój ostatni odbył się jak najszybciej i z sukcesem. Jaka rola jest Donalda Tuska i czy będą jakieś takie dodatkowe impulsy, żeby w Polsce jednak było sporo niepokojów, żeby doszło do tego, co sugerują politycy i analitycy, żeby doszło do problemów rządu Zjednoczonej Prawicy i ewentualnego odwołania.
Że to jest gra zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, te uderzenia nagłe Komisji Europejskiej, no, złamanie wszelkich tych porozumień, tych wycofanie się z deklaracji przez von der Leyen, które składała, no takie bym powiedział już bezczelne, bo trudno to inaczej nazwać, co ostatnio powiedziała w kontekście no, tego, co mówiła tam kilka tygodni temu. Innymi słowami, więc w tym sensie no, mamy do czynienia z takim przyspieszeniem. To wszystko wynika przede wszystkim właśnie z tego, że Niemcy wchodzą w fazę potwornych problemów ekonomicznych i gospodarka niemiecka no, jest w ostatnim momencie, w którym może jeszcze zabezpieczyć sobie jakieś zaplecze. Ona to zaplecze może sobie zabezpieczyć przede wszystkim przez dostęp do tych zasobów polskich energetycznych. Przypominam, Niemcy nie mają możliwości sprowadzania gazu LNG, w związku z czym no, są w pewnym sensie skazani tylko na rurociągowe tłoczenie gazu do siebie, a z tego wynikają określone konsekwencje, które dzisiaj obserwujemy i ta cała panika, która jest, no właśnie z tego wynika. My takimi możliwościami dysponujemy, mamy zdywersyfikowane źródła, więc jesteśmy tutaj tym krajem, który może to wsparcie energetyczne udzielić. Mamy w tej chwili porozumienia z Ukrainą dotyczące korzystania z ukraińskiej energii, która jest no, dużo tańsza i no, możliwość wykorzystania potencjalnie przez gospodarkę niemiecką też jest tutaj wielką szansą zrelatywizowania skutków tego kryzysu ekonomicznego. No, Niemcy nie mają już tych przewag, które mieli dzięki takiej uprzywilejowanej pozycji w handlu z Rosją, dzięki czemu ten gaz dostawali na po prostu dumpingowych warunkach kosztem wszystkich innych Europejczyków. To stabilizowało taką konkurencyjną pozycję przemysłu niemieckiego. To się dzisiaj wszystko kończy i oni muszą zrobić z tym coś natychmiast. To nie jest kwestia taka, że oni mogą czekać do października przyszłego roku na niepewny wynik wyborów i niepewność, co będzie w Polsce po październiku 2023 roku. To trzeba zrobić, no tak jak to już kiedyś słyszeliśmy, dziś, natychmiast, teraz już policzmy głosy. Więc w tym sensie no, jesteśmy po prostu obserwatorami takiego nagłego przyspieszenia, w którym no, jedyną szansą, którą oni mają do wykorzystania, no, to jest rozbujanie nastrojów społecznych w Polsce, wykorzystanie do tego Tuska, który oczywiście nie reprezentuje żadnych merytorycznych propozycji, on nawet nie usiłuje udawać, że ma jakiekolwiek pomysły, tylko wprost mówi, no trzeba wziąć paru silnych panów, wyprowadzić prezesa NBP, po co? No po to, żeby po takim manewrze można było z dnia na dzień przeprowadzić operację no, wejścia Polski do do strefy euro. No, oczywiście nie w pełni od razu, ale w jakimś tam procesie. Natomiast z taką konsekwencją, że na przykład od razu można by było wprowadzić mechanizmy, które by spowodowały, że Polskę można na przykład dodłużyć, bo Polska jest krajem, który na tle państw zachodnich, które mają średnio 90 do 100% zadłużenia PKB, no to zadłużenie ma na poziomie 55%, co przy potencjale polskiego PKB oznacza, że spokojnie można wypuścić na rynek papiery dłużne na poziomie 300-400 miliardów, no i zasilić te rachityczne teraz budżety państw zachodnich, państw strefy euro. Więc tu jest wiele elementów, z którymi ja mam do czynienia i które po prostu są do przeprowadzenia to właśnie tak z marszu, a innego instrumentu nie ma i w tym sensie Donald Tusk jest skazany na wykonywanie zadań, które mu zostały zlecone.
Panie profesorze, wspomniał pan o kwestii ograniczenia, zmniejszenia zapotrzebowania na gaz o 15%. Polska została z tego wyłączona, ale czy tak będzie, jeśli Gazprom zablokuje na przykład całkowicie dostawy gazu do Niemiec? Dzisiaj jest informacja, że znowu są ograniczone. Czy może dojść na forum Unii Europejskiej do przeforsowania jakiejś koncepcji tego jednak, żebyśmy się gazem dzielili?
Znaczy na pewno będą te próby podejmowane. Ja bym się tutaj specjalnie nie cieszył i nie ogłaszał ostatecznego zwycięstwa, ponieważ no, w części opinii europejskiej panuje takie przekonanie, no, że przecież to są Niemcy i nie można pozwolić na to, żeby Niemcom stała się krzywda, bez względu na to, co Niemcy wyprawiali przez ostatnie ćwierć wieku i jak sobie wasalizowali kraj po kraju i podporządkowywali go w sposób bardzo brutalny swoim celom politycznym. No, na szczęście dzisiaj jest tak, że jest już wiele krajów, w których nie tylko rządy, ale i społeczeństwa no, odczuwają pewną radość na myśl o tym, że Niemcy jednak nie będą mogli brać ciepłego prysznica. W związku z czym, no widać to już było po tej reakcji na tą pierwotną propozycję, z jaką wyszła no, ta skorumpowana Komisja Europejska, która już w sposób bezceremonialny usiłowała po prostu wymusić na wszystkich krajach członkowskich no, taką ściepę na Niemców, ażeby ich w tej sytuacji, którą sami zbudowali, sprowokowali, do której doprowadzili, wzięli na siebie ciężar wyciągania ich z tego bałaganu. Więc na pewno będą te próby podejmowane, tym bardziej, że jak mówię, no, Niemcy są w sytuacji po prostu katastrofalnej. Znaczy, oni, to nie tylko chodzi o konsekwencje społeczne, ale ostatnią przewagą, jaką dysponował niemiecki przemysł na rynkach światowych, no to była właśnie taniość źródeł energii dzisiaj. To już się kończy, dlatego że to oczywiście ten gaz jest już dzisiaj o wiele droższy niż był pół roku temu, niezależnie od tych kontraktów. Więc w tym sensie oni już są w bardzo trudnej sytuacji, ale w perspektywie kolejnych miesięcy to będzie się z tygodnia na tydzień po prostu lawinowo nawarstwiało, więc tutaj oni po prostu walczą o przeżycie gospodarcze.
Administracja amerykańska jest skrajnie zaniepokojona spodziewanym kryzysem gazowym w Europie. Uważa, że te obniżka zużycia surowca, czyli gazu o 15% nie będzie wystarczająca. Waszyngton ma zamiar przekonać Niemcy do porzucenia planów odejścia od energii atomowej. Pan sądzi, że uda się przekonać Olafa Scholza i jego koalicjantów, żeby jednak nie pozbywać się elektrowni atomowych?
No będą musieli jakieś decyzje podjąć. Ja spodziewam się, że to nastąpi. Spodziewam się też, że prawdopodobnie jednak dojdzie do wymiany koalicji w Niemczech, choć to oczywiście trochę się przesunie w czasie, no bo nikt nie będzie chciał w ten największy bałagan, który w tej chwili nadchodzi, no, że tak powiem, brać za to odpowiedzialności, więc to pewno jeszcze z pół roku potrwa, a później nastąpi to, co właśnie pan zasygnalizował, znaczy jest nieuchronne przyłączanie elektrowni atomowych, bo bez tego po prostu Niemcy zostaną własnymi decyzjami samounicestwione. Przywracanie energii węglowej nie jest procesem łatwym, trudnym, w przypadku elektrowni atomowej to jest o wiele łatwiejsze i prostsze. Już nikt nie mówi o tym, że wiatraki tam nakręcą wystarczającą ilość tej energii i że te baterie słoneczne wchłoną więcej promieni słonecznych i dadzą więcej energii. Wszyscy doskonale wiedzą o tym, że Niemcy mają pod tym względem no, klucz do własnej sytuacji, bo już nawet decyzja proklamująca perspektywę przyłączenia elektrowni jądrowych do normalnej pracy spowodowałaby zapewne istotną zmianę na rynkach cen gazu na rynkach światowych. No i w tym sensie byłaby także dla Niemców korzystna, no ale ponieważ ideologiczne ograniczenia są takie, jakie są i tkwienie w tych zarysowanych przez te różne zielone, szalone środowiska perspektywach ciągle jednak jest, zwłaszcza w Niemczech, silne, no to muszą jeszcze się przekonać bardziej o tym, że innej drogi po prostu nie ma, a najbardziej to się przekonuje właśnie na własnej skórze.
No może do polskich racji dzisiaj przekona lidera chadeckiej partii CDU Friedricha Merca Jarosław Kaczyński, bo spotyka się dzisiaj właśnie z liderem tej partii. Wśród głównych tematów mają być kwestie reparacji wojennych, gazu, sytuacja na Ukrainie, niemieckie zaangażowanie w wojnę. Pan sądzi, że to jest istotna rozmowa między liderami tych dwóch partii, bo Friedrich Merz ma szansę być może niebawem zająć stanowisko Olafa Scholza?
No ja patrzę na tę rozmowę z nadzieją, dlatego że nie ukrywam, że już wiele, wiele miesięcy temu wskazywałem na potrzebę i próbę nawiązania tych kontaktów. Trzeba pamiętać, że Merz był jedną z głównych ofiar polityki Angeli Merkel, był przez nią szczególnie zwalczany, prześladowany, choć w opinii zdecydowanej większości Niemców no jest jedynym człowiekiem, który ma format, no można powiedzieć, Helmuta Kohla i może prowadzić dzisiaj niemieckie sprawy. Co dla nas ważne, to nie jest Niemiec wschodni, nazwijmy to w sensie mentalnym, to jest Niemiec boński, czyli taki Niemiec, który reprezentuje tą starą zachodnią bońską atlantycką szkołę, który widzi Niemcy no, w tym twardym sojuszu atlantyckim, w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a więc to, co dla nas także jest dzisiaj ważne. I tam jest wiele wspólnych elementów, oczywiście nie wszystkie, no ale trzeba o tym pamiętać. Merz także jest człowiekiem, który nie ma powodów, aby specjalnie przepadać za Donaldem Tuskiem i za jego formacją, co zresztą już znajdowało wyraz niejednokrotnie, więc w tym sensie no, to jest dobra opcja i myślę, że nie powinniśmy rezygnować z możliwości ułożenia czy próby ułożenia tych relacji z nim jako liderem, no rzeczywiście prawdopodobnie w nieodległej przyszłości głównej partii nowego rządu niemieckiego, po prostu dobrych relacji.
Krótko jeszcze, panie profesorze, mamy 5 miesięcy już wojny, napaści, brutalnej napaści Rosjan na Ukrainę, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy w takim komunikacie pisze tak: rosyjska gospodarka prawdopodobnie w tym roku ucierpi mniej z powodu międzynarodowych sankcji niż tego oczekiwano. Pan oczekiwał, że po 5 miesiącach ta wojna będzie bliżej końca niż tej sytuacji, która jest teraz, czyli już takiej wojny pozycyjnej?
No nie, no po upływie tych pierwszych 2-3 tygodni widać było już wyraźnie, że ten konflikt będzie po prostu trwał i to trwał długo. Dzisiaj widać wyraźnie, że tak długo jak Amerykanie będą chcieli go po prostu wykorzystywać dla swoich celów, będą to robili i zasilali Ukrainę w taki sposób, ażeby zadawała Rosji jak największe straty. No też tak jak mówiłem, te wszystkie sankcje są funta kłaków warte, dlatego że jedyną sankcją realną, która może dotknąć Rosjan, no to jest działanie takie, ażeby na rynkach finansowych ropa i gaz spadły do cen, jakie miały gdzieś tam jeszcze 2-2,5 roku temu. No i wtedy ta wojna rzeczywiście skończyłaby się w ciągu 2-3 miesięcy, bo Rosji wyschłyby zasoby i nie miałaby za co po prostu tej wojny prowadzić, a musiałaby się skoncentrować na potencjalnych problemach społecznych wewnętrznych. Więc tutaj dla mnie nie ma żadnego zdumienia. Można prześledzić wszystkie moje wypowiedzi na przestrzeni ostatniego roku. Konsekwentnie o tym mówiłem. Nie jestem w ogóle zdziwiony tym, że sankcje nie robią na Rosji w tej chwili żadnego wrażenia. Może w jakiejś perspektywie, w sensie technologicznym, one w niektórych obszarach jej zaszkodzą, ale na pewno nie w takim, ażeby zmusić Rosję do zakończenia wojny.
Więc oby to wszystko jak najszybciej się zakończyło, ale żeby Rosja nie wyszła z tego konfliktu zwycięska. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję, przyjemnie, kłaniam się.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.